Dzień dobry, witam w programie To się nadaje do radia. Dzisiaj mówić będziemy o pieniądzach i to nie małych. Ponad 2 miliony złotych możemy wydać my mieszkańcy na różnorodne inwestycje z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Takie pieniądze w budżecie domowym mogą przyprawić o zawrót głowy. Ale czy w skali miasta to dużo czy mało? Moimi gośćmi są Ewa Zarzycka, mieszkanka Stargardu, Piotr Kosowski, witam.
Dzień dobry.
Robert Sabadini.
Dzień dobry, witam.
I Zdzisław Rygiel.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To nasz ekspert.
Panią, witam państwa.
Witamy. Dużo to czy mało? Co można zrobić za takie pieniądze, a przede wszystkim skąd one się biorą? Nasz dzisiejszy ekspert od budżetu i pieniędzy, Zdzisław Rygiel.
Znaczy pewnie dużo, dlatego że biorąc pod uwagę te ostatnie lata, 4, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego wybrano 34 projekty, 22 są już zrealizowane. One już są widoczne, mieszkańcy z nich korzystają, a wydano ponad 5 milionów złotych. Teraz mamy najwyższą kwotę do podziału w ramach 6 obszarów, jest to 2 miliony 100 tysięcy złotych i znając pomysłowość mieszkańców na pewno można się spodziewać naprawdę ciekawych pomysłów.
Po 350 tysięcy na jeden obszar.
Tak jest, po 350 tysięcy, ale jest sporo nowości wprowadzonych po ostatnich konsultacjach, które miały miejsce kilka dni temu. Między innymi taką, polegająca na tym, że 350 tysięcy w obszarze, ale projekt nie może mieć wyższą wartość niż 300 tysięcy, a to między innymi dlatego, żeby dać szansę realizacji również tych mniejszych projektów, które do tej pory miały może nieco mniejsze możliwości.
Robert Sabadini, jest szansa na to, że tych pieniędzy będzie więcej? Jak pan myśli? Co zrobić, żeby było więcej?
Wszystko zależy od tego, jak płynnie będzie rozwijał się i rósł budżet miasta. Stąd była między innymi nasza propozycja, aby w regulaminie znalazł się zapis, że jest to kwota na dzień dzisiejszy, 2 miliony 100 tysięcy złotych, jednak nie mniej jak na przykład 0,5 czy 0,3% budżetu ogólnego. Wtedy mielibyśmy szansę na tak zwany progress in plus, gdzie przy rosnących wpływach do budżetu miasta ta kwota miałaby szansę się podwyższać. I biorąc pod jako przykład doświadczenia z innych miast Polski, gdzie budżety działają nie od 2015 roku, jak nie od 2012 roku, tak jak u nas, albo nawet wcześniej. Tam są doświadczenia długoletnie i wyliczono, że chociażby miasto takie jak Szczecin w naszym najbliższym sąsiedztwie w 2020 roku może osiągnąć nawet pułap 15 milionów złotych.
Zdzisław Rygiel, jest szansa, żeby tak było, żeby tych pieniędzy przybywało?
Znaczy, no tu zawsze trzeba przyłożyć proporcje i dzisiaj na przykład proporcjonalnie w Stargardzie wydaje się o wiele więcej pieniędzy na budżet obywatelski niż w Szczecinie. I obowiązują też zupełnie inne zasady, bo u nas jest, nie ma żadnej cenzury, bo od samego początku do końca o budżecie obywatelskim decydują tylko i wyłącznie mieszkańcy. Także myśmy wprowadzając budżet obywatelski w 2013 roku, przede wszystkim opierali się na doświadczeniach tych miast, które wprowadzały go wcześniej, ale też szukaliśmy takiego rozwiązania, które pozwoli na tak naprawdę bieżące funkcjonowanie tego budżetu tylko i wyłącznie w oparciu o wolę mieszkańców. I taki projekt stworzyliśmy i co roku jest on konsultowany i co roku wypracowywane są wspólne wnioski.
Od 2013 roku Stargardzianie mogą współdecydować o tym, co się będzie działo w naszym mieście, jakie inwestycje powstaną. Pamiętam jednak, że początki wcale nie były takie łatwe, niechętnie braliśmy sprawy w swoje ręce. Teraz to się chyba zmieniło, patrząc choćby po ostatnich konsultacjach. Czy pani od początku interesowała się budżetem obywatelskim? Zgłaszała pani inicjatywy, Ewa Zarzycka?
Do tej pory nie miałam niestety okazji.
No, okazja była, ale pani się nie zjawiła. Na takich konsultacjach na przykład. Dlaczego? Czemu to się zmieniło?
Do tej pory nie miałam czasu. No i przyznam się, że nie miałam jako takich pomysłów, aby zgłosić jakiś projekt. Myślę, że to będzie pierwszy rok, kiedy się bardzo będę starała aktywnie w tym uczestniczyć.
A jaki to projekt? Bo pomysł jest, rozumiem.
Tak, ale o tym chciałabym nie mówić na chwilę obecną, ponieważ pomysłów mam kilka i dopóki ostatecznie nie przemyślę wszystkich za i przeciw, nie chciałabym o żadnym.
A tak z grubsza chociaż?
Naprawdę nie.
No to może nasz kolejny gość, pan Piotr Kosowski.
Słucham, no ja w budżecie jestem od samego początku.
Zaangażowany mocno.
Mocno, bardzo mocno. Działamy w obszarze trzecim, konkurencję mamy bardzo silną.
Ten obszar trzeci to jaki?
Śródmieście. Ale wcześniej chyba był drugi czy czwarty, on po jakichś koligacjach się zmienił, ale jest Śródmieście, konkurencja jest bardzo silna. Średnia nasza liczba uczestników, którzy biorą udział w naszym projekcie, to jest, głosują na nasz projekt, to jest około 1000 osób, ona rośnie regularnie. diametralnie. Teraz to jest około 2000 i niestety nie wygrywamy za każdym razem. I jeszcze tutaj pozwolę sobie tak dodać, jesteśmy szkołą. Jest dużo przeciwko szkołom, że ze szkołami trudno wygrać. Ja z racji tego, że tereny szkolne są jedynymi terenami, gdzie w danych, na przykład u nas w Śródmieściu, można coś zrobić, one są często z racji swojej funkcji zamykane na weekendy, gdzie nie można z nich korzystać. Myśmy chcieli otworzyć te tereny na zewnątrz i nam się to udało. I tak jak powiedziałem na wstępie, nie wygrywamy za każdym razem.
Ale parę razy wygraliście.
No wygraliśmy, co drugi rok wygrywamy.
A teraz to który rok przypada?
Teraz przypada niby...
Że nie wygracie.
Powinniśmy wygrać.
A powinniście wygrać. No to trzymamy kciuki. A jaki pomysł?
Pomysłu jeszcze nie ma, dlatego że o tym, że będzie budżet organizowany akurat w tym terminie, to się dowiedzieliśmy w ramach konsultacji, że będą te konsultacje. To był okres taki przedświąteczny, więc ta informacja się jak gdyby zbiegły. I o projekcie nie decyduję jak gdyby ja jako ja sam. Ja jestem jak gdyby osobą, która oficjalnie składa pomysł, decyduje grupa ludzi, tak zwanych działaczy społecznych, społeczników, nie wiem jak to określić. Kiedyś były czyny społeczne, teraz czegoś takiego nie ma i myślę, że takim czynem społecznym jest oczywiście teraz budżet obywatelski.
No to super, mam nadzieję, że w tym roku się uda. Robert Sabadini uczestniczy od początku w projekcie?
Uczestniczy czynnie, przypatrując się temu, co się dzieje, aczkolwiek do tej pory nie składaliśmy ani jako Fundacja Z Nami Bezpieczniej, bo fundacja powstała dopiero w marcu zeszłego roku, została powołana, ani inne, nazwijmy to, stowarzyszenia czy grupy społeczne. Niemniej jednak w każdej edycji oddawaliśmy wraz z małżonką swoje głosy i namawialiśmy do tego, aby głosowano też, że tak powiem, licznie, tak? Zarówno w gronie naszych znajomych, przyjaciół, jak również osób, które na przykład pytały, starały się dowiedzieć, co to jest ten budżet, bo nie każdy do końca o tym wie.
Zdzisław Rygiel, pan oprócz tego, że pełni taką, a nie inną funkcję, nadzoruje, że tak powiem, ten projekt, to jest pan również mieszkańcem. Uczestniczy pan tak czynnie?
Ja oczywiście, że uczestniczę w każdym
razie. A który obszar?
Jestem mieszkańcem osiedla letniego i co prawda na osiedlu letnim mamy jeden niewielki obszar tak zwanych TBS-ów, który należy do miasta. Poza tym to są tylko i wyłącznie tereny większości zdecydowanej należące do spółdzielni mieszkaniowej, ale wspólnie z sąsiadami rozmawiamy na ten temat i sąsiedzi dosyć aktywnie uczestniczą w tej inicjatywie. Jeden w pierwszej edycji projekt zgłoszony przez mieszkańca osiedla letniego miał drugie miejsce niestety. Niewiele zabrakło do tego, żeby był zrealizowany, ale już w ostatniej edycji wygrał jeden z projektów właśnie zlokalizowany na terenie szkoły podstawowej numer 7. To też jeden z sąsiadów składał, więc no, rok po roku jakoś tak ta inicjatywa zdobywa coraz więcej zwolenników. To jest widoczne na pewno.
Zazwyczaj pieniądze wróżą kłopoty. Zgadzacie się z tym? Czasem jest więcej z nimi zmartwień niż pożytku. Budżet wzbudza kontrowersje, od choćby jego regulamin. Wiem, że po konsultacjach, które odbyły się we wtorek, wpłynęły do magistratu uwagi dotyczące regulaminu. Jakie to uwagi, Zdzisław Rygiel?
Znaczy, no, dyskusja była bardzo ciekawa i bardzo spora frekwencja, trzeba przyznać, bo doświadczenie w organizacji spotkań z mieszkańcami mamy już naprawdę bardzo duże i wiemy, że to nie jest wcale takie proste. I nie chodzi o to, że ludziom się nie chce, tylko ludzie mają milion różnych swoich spraw na głowie i jeżeli mają się aktywnie uczestniczyć w jakiejś inicjatywie, to po prostu robią. To niekoniecznie chcą w sposób bezpośredni uczestniczyć w dyskusjach na te tematy, ale aktywni ludzie się znajdują. Zresztą tutaj w studio pani redaktor zaprosiła, są osoby, które uczestniczyły w tych konsultacjach. Staramy się, aby w maksymalny sposób reagować na te wnioski, które są składane i ten chyba rok jest szczególny, bo tych pomysłów jest wpisanych w nowy regulamin naprawdę bardzo dużo. Począwszy od tego, o którym mówiłem wcześniej, czyli wprowadzenie możliwości realizacji dodatkowego projektu, to wprost oznacza, że z każdego obszaru już nie będzie realizowany tylko i wyłącznie jeden projekt, ale co najmniej dwa, no bo tak już jest podzielona kwota. Drugi, tutaj pani Ewa Zarzycka jest pomysłodawcą.
A to właśnie zaraz pani Ewa powie o swoim
pomyśle i projekcie. To ja tylko powiem ogólnie, że dotyczy tego, że mieszkaniec będzie mógł składać swoją propozycję w każdym miejscu na terenie. Nie tylko w oparciu o swój obszar, ale w każdym miejscu na terenie miasta. Natomiast już głosować będzie mógł tylko i wyłącznie w swoim obszarze, plus ten tak zwany złoty głos, który został utrzymany. Wprowadziliśmy również, taka była propozycja, żeby wszystkie inwestycje były oznakowane, żeby pojawiła się informacja, kiedy ten projekt był realizowany, czy z jakiego budżetu, z jakiego roku, kto jest pomysłodawcą. i jaki tytuł jest tego projektu, więc to też będzie wprowadzone.
I gdzie te informacje się pojawią?
To będą specjalne takie tabliczki umieszczone przy każdej inwestycji.
Przy każdej inwestycji.
Trochę się sprzeciwiam tej decyzji.
Tak?
Ja trochę bym się sprzeciwił tej decyzji, kto jest pomysłodawcą, jaka nazwa projektu. Ja bym tylko w którym roku został zrealizowany i tak ogólnie powiedział.
Piotr Kosowski. A to nie
no
tak...
Ja jestem autorem kilku projektów.
No właśnie, nie chciałby pan tam nazwiska swojego?
Po całym Stargardzie, przepraszam, ale taką tak na bieżąco.
Umówmy się w ten sposób, że to ja już w tej chwili mogę zagwarantować, że jeżeli będziemy to robić, to tylko i wyłącznie po konsultacji z wnioskodawcami.
Z autorem.
Z autorami. Tak.
Robert Sabadini. Chciałby być na tabliczce, czy nie?
Czy chciałbym, czy nie, to jest kwestia odrębna, ale pojawił się w tej chwili pewien aspekt. Pan Piotr mówi, pan Paweł, Piotr? Piotr, przepraszam.
Piotr Kosowski.
Człowiek stary już nie dosłyszy. Pojawiła się kwestia, czy chciałbym, aby moje nazwisko było. No i są miasta właśnie, gdzie wnioskodawca składa klauzulę, oświadczenie. Wyrażam zgodę na użycie moich danych osobowych w celu podania, kto jest autorem projektu i wnioskodawcą. Bo autorów może być, tak jak pan powiedział, wielu. Jest jeden wnioskodawca, który w ramach tej grupy, czy w imieniu grupy składa taki wniosek. I gdyby taki zapis był na przykład w formularzu zgłoszeniowym, no jeżeli jest, to nie rozumiem skąd dalsze obiekcje. Wiedziałeś i godziłeś się na to.
Piotr Kosowski.
To znaczy, ja gdyby nawiązując, wdając się w polemikę, to chcę powiedzieć, że ja się nie wstydzę swojego nazwiska, nie wstydzę się projektu, który będzie realizowany. Ale nie chciałbym sobie robić za pomocą budżetu obywatelskiego jakiejś reklamy, czy coś w tym rodzaju. W związku z tym też miałem na spotkaniu taki pomysł, żeby osoby, które piastują jakieś stanowiska społeczne, Wysokiej Rady, czyli radni, przedstawiciele urzędów, nie mogli składać wniosku. Od razu zostało mi zarzucone przez panią rzecznik chyba praw obywatelskich, czy rzecznik...
Praw konsumenta,
Dominczak? Tak, że to jest ograniczenia wolności osobistej, ale w wielu zapisach loteryjnych jest taki zapis, że pracownicy danej firmy nie mogą brać udziału w loterii
to prawda.
Tej firmy. I mi się to wydawało rzeczowe. Drugą rzeczą jest taką, że myślę, że radni, zarówno miejscy, powiatowi, gminni, mają szersze możliwości na terenie swojego działania realizowania siebie, niż zabierania poszczególnym mieszkańcom ich puli działania.
Robert Sabadini.
A jeszcze chciałem, proszę. Trochę zbiegłem od tematu. Chciałem wrócić do tego, że się nie wstydzę nazwiska, nie wstydzę się nazwy projektu, ale myślę, że taka informacja, że to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, to taka wklejka, przynajmniej na naszym jednym projekcie była umieszczona przez okres czasu. Wiadomo, to się po jakimś czasie niszczy, trzeba to konserwować i to rodzi dodatkowe koszty. Czy my chcemy zapisać w budżecie obywatelskim jakąś pozycję w regulaminie, że przeznaczamy 1% całego projektu na utrzymanie
tabliczki,
albo na to, że jest zgoda, czy tabliczka potem będziemy zarzuty osób nieżyczliwych otrzymywali, że ta tabliczka jest pomazana, trzeba będzie tą tabliczkę wymienić. To trochę tak mija się z celem. Rozumiem, że w danym roku, że zostało sfinansowane z budżetu, będzie realizowane. A z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli realizować takie tabliczki, to co, będziemy robili takie pomniczki, takie, nie
to
wiem,
jak, ale jak gwiazd w Międzyzdrojach.
No właśnie tak mi się wydaje, to może zróbmy taki deptak gdzieś tam w mieście, że taki projekt
może
z budżetu.
To też jest pomysł.
Przepraszam, ale to już trochę odbiegamy od...
Dlaczego? To jest fajny pomysł. Gdzieś tam ktoś odciska stopy, ktoś ręce, może usta na przykład.
Celu spotkania. Ale ja tak myślę, że też padło na temat zmian w regulaminie, że dużo zmian. To nie jest moja wypowiedź, tylko kolegi, która mi się bardzo spodobała na tym spotkaniu. On się zaangażował w ten budżet z racji tego, że to było proste. Że to było proste, że to miało być...
A robi się skomplikowane.
A powoli się robi skomplikowane. Powoli się robi tak, jakbym miał wystąpić o zamówienie publiczne, a nie złożyć własną tylko inicjatywę. Zgodnie z ideą budżetu, się z tym od początku, było tak, że... Ja jako pomysłodawca, bądź grupa, która stoi ze mną, składa projekt. Udajemy się na spotkania konsultacyjne, które są co najmniej dwa razy w danym rejonie. Grafik jest rozpisany. Tam jest specjalna komisja, bardzo dużo ludzi, kolejki też stały, pamiętam. Kiedyś myślałem, że będę jedyny. Niestety kolejka była. I oni udzielają konkretnej odpowiedzi w prośbie o pomoc. Jeżeli my to jakoś zbiurokratyzujemy. Dokładnie. To wtedy robi się to bardziej skomplikowane i część ludzi, tak jak tutaj pan Zdzisław powiedział, że nie przychodzi na spotkania, bo im się nie chce, to teraz też im się nie będzie chciało robić, bo to będzie za skomplikowane.
Robert Sabadini, nie będzie zbyt skomplikowane?
Nie, myślę, że transparentność pewnych rozstrzygnięć i zapisów nie powoduje to, że pojawiają się potem kontrowersyjne przemyślenia, domysły czy domniemania, a jak wiem, one są przeważnie obalane, bo mają słaby byt. I myślę, że wątków pojawiło się w wypowiedzi pana Piotra niestety kilka. Może
to chyba stety, to bardzo
stety,
dobrze.
Tak, tylko trudno się teraz do wszystkich odnieść tak ad hoc, że tak powiem, nie pomijając któregoś z nich, bo zmian do regulaminu można by wprowadzić więcej. Zacznę od ostatniego. To, że miało być to proste, a sprowadza się do zamówienia publicznego. Proszę pana, co do zasady, to są zamówienia publiczne, ponieważ realizuje to miasto, a na swój sposób muszą być wykonawcy chociażby wyłonieni, pozwoli pan, jak to było, ja panu nie przeszkadzałem, muszą być wyłonieni w stosownej procedurze. To, że będzie...
Ja tylko jednym zdaniem, jeśli mogę, panowie, bo zaczynacie rozmawiać o czymś, czego nie ma. Tu nic nie zostało skomplikowane w tym regulaminie. Ten regulamin jest dokładnie od samego początku tak
prosty,
jak
pan Piotr postawił za kwestię, że byłoby, tak? Czyli forma pasywna, czas przyszły niedokonany. Ale nie o to chodzi. Myślę, że pewne zapisy powinny być w regulaminie. Powinno być to uregulowane. A abstrahując jeszcze od tego... Urzędnicy miejscy nie pełnią funkcji ani radni i funkcji społecznych. Radni otrzymują diety, a pracownicy urzędu bezspornie wynagrodzenie. Gdyby było inaczej, to może okazałoby się, że co miesiąc mielibyśmy w puli dodatkowe 300 czy 400 tysięcy złotych.
Ale
to
przepraszam, jeszcze, ja chciałbym się odnieść na bieżąco do tej kwestii pierwszej. Ja myślę, że danie pomysłu, bo na tym polega rola wnioskodawcy, że wnioskodawca daje pomysł. I opisuje ten pomysł swój. Przepraszam, nie pamiętam imienia kolegi.
Robert
Sowadin. Jak gdyby nie brał udziału w żadnym projekcie, nie robię to jako wyrzut do kolegi. Ale tam jest w tym formularzu tylko pomysł i mniej więcej rozpisanie tego pomysłu. Wiadomo, pomysł to musi być tytuł chwytny. Czyli powiem Glorietta na patelni. Tytuł chwytny. Połowa ludzi nie wie, o co chodzi. Połowa ludzi nie wie, o co chodzi. W rozpisie jest napisane, o co chodziło w tym danym projekcie.
I na tym rola wnioskodawcy... To chyba nie jest dobre porównanie, ja myślę. No dobrze.
Ale jest sytuacja tego typu, że jest rozpisane, o co chodzi. I nasza, moja rola w tym się kończy. Ewentualnie mogę zasugerować miastu trzy budowy Glorietty, jak to powinno wyglądać. I moja rola się kończy na tym. Dodatkowo miasto jest na tyle uprzejme i przychylne, że jeżeli mój pomysł wygrywa, zapraszam je na konsultacje, w których bierze mój głos pod uwagę. Natomiast cała procedura zamówień, powiedzmy, czy to są publiczne, czy to jest potem jakoś inaczej realizowane, kto to zrobi, kto to wykona, mnie osobiście nie dotyczy. Ja nawet nie wskazuję wykonawcy.
Tylko, że panie Piotrze, to nie jest uprzejmość Robert urzędu, to jest obowiązek urzędu, bo to jest idea budżetu obywatelskiego. Jeżeli pan podaje projekt i on ma być realizowany, to wypadałoby, aby wykonawca, czyli w tym momencie w naszym imieniu Urząd Miasta jako zleceniodawca projektu, wykonania projektu, tak, konsultował się z panem, bo sam pan może to potwierdzić, że sam druk zgłoszeniowy wniosku to jest raptem jedna strona, tak? Więc nie ma tam wiele miejsca na zawarcie niezbędnych informacji lub przedstawienie całości pana zamierzenia czy projektu. Pan mówi chwytny tytuł. Owszem, dla każdego ta chwytność jest inna. Jednego chwyta słowo Glorietta, innego patelnia. Miłośników sztuk kulinarnych może patelnia, Glorietta może nie każdego chwyci od razu, bo niepewnie nie każdy wie, o co chodzi. Ale domniemamy, że mamy środowisko mieszkańców bardzo wyedukowane. Jest Wikipedia, są Google, gdzieś tam to wygooglują i znajdą, co to jest Glorietta. Ale też między innymi propozycją naszą jako fundacji, i tutaj podkreślę, nie są to pomysły Roberta Sabadini, tylko są to pomysły zebrane przez Roberta Sabadini w ramach głosów, które otrzymał, telefonów, zapytań, a nie ukrywam, że temat został wywołany po naszej audycji w twoim radiu sprzed 2 tygodni.
Gdzie, mówimy o defibrylatorach.
Tak, gdzie akurat chcielibyśmy przeprowadzić konkretny projekt i przy tej okazji wspomnieliśmy, że warto byłoby dokonać zmian w regulaminie budżetu, aby właśnie móc tego typu projekty ogólnomiejskie zrealizować.
Ale przepraszam, miałem podobny projekt. Koleżankę wycinamy z naszej rozmowy.
No właśnie, zaraz niezmiernie. Zapytam.
Mieliśmy taki projekt z kilkoma osobami na temat roweru miejskiego, bo z reguły się utarło tak, że rower miejski wygrywa większość budżetów obywatelskich w Polsce.
Już nie.
No już nie, bo jest 5., 6., 7. edycja, bo więc ten rower już tam jest, więc nie ma co wygrywać, proste. I miałem pomysł taki, że wyliczyłem, że jedna stacja bazowa roweru miejskiego kosztuje 200 tysięcy. Tyle stacja po prostu oferuje. Budżet jest na 300 tysięcy, 100 tysięcy zostaje na realizację kolejnego projektu, bardzo fajnie. Ale żeby całość została zrealizowana, jest potrzebny 1 000 000 złotych. Nic prostszego. Pan jest fundacją, powiedział. Macie członków stowarzyszenia, czy przepraszam, fundacji.
Fundacja nie posiada członków, ma wolontariuszy.
No to jeszcze lepiej. Ma wolontariuszy, czyli nie ma żadnych wątpliwości co do społecznego działania tych osób. W każdym obszarze. Każdy zgłasza jeden ten sam projekt, tylko jest tytuł inny. Ten sam projekt, tytuł może być, w każdym innym typ.
No i myślę, przepraszam. To jest propozycja, do której dążyliśmy, aby uniknąć tego typu działań, tak?
A dlaczego?
Proszę pana, skoro można zrobić coś prostego, dlaczego utrudniać sobie życie? Pan twierdził, że nie chciałby pan, żeby to było trudne, więc propozycją naszą było wprost. Tworzymy, który zresztą poparła pani Ewa, ja się bardzo cieszę, dziękuję pani Ewo, że była pani na tych konsultacjach i akurat padło to z pani ust, żeby znowu nie było, że ględzi o tym Sabadini czy Gęga, ale jest to naprawdę fajny pomysł. Jeżeli jest projekt ogólnomiejski, a mówiliśmy o tym, że w tej chwili mamy 6 stref. Chwała magistratowi za to, że mamy zwiększoną kwotę po 350 tysięcy z założeniem na to, żeby małe projekty faktycznie miały szansę, bo do tej pory, nie ukrywamy, było ciężko. Przypatrując się przez te kolejne lata edycji, stało się to potwierdzone, jest to faktem, więc nie musimy tutaj niczego domniemać. Niemniej jednak chodziło o to, że nie jest to też idea złotego głosu, bo to nie o to chodziło. Chodziło o to, że był to projekt dotyczący wszystkich aspektów ogólnomiejskich, czyli zakres działania, obszar działania, to całe miasto. Chodziło o to, żeby właśnie uniknąć, tak jak pan mówi, jedna stacja roweru 200 tysięcy złotych, całość projektu 1 000 000 złotych. Więc gdyby było, że jest pula ogólna na projekt ogólnomiejski, rzucam 300 tysięcy złotych, czy nawet powiedzmy 500, bo dotyczy większego obszaru, miałby pan szansę, składając w 2 kolejnych edycjach i widząc potrzebę mieszkańców, zrealizować, uwaga, ten projekt przez 2 lata, a w sytuacji, kiedy ma pan 6 obszarów, to niestety będzie pan potrzebował na to, załóżmy, w opcji negatywnej 6 lat, w opcji najlepszej, daj Boże, rok. Jeżeli by się to udało.
Ja tylko mam pytanie, czy to nie jest tak, bo ja usłyszałam podczas tej konsultacji jedną ciekawą wypowiedź. Ktoś z sali powiedział, że w ten sposób to my możemy zacząć budować autostrady.
No i to ja byłem.
To był pan. O,
i właśnie
chcę
do tego.
Czy o to chodzi?
Właśnie
nie o to chodzi. Amfiteatr też możemy sobie wybudować.
Tak, ale to też powiedziałem. Ale to nie o to chodzi. Ja powiedziałem o tych rowerach ze względu na to, że nie możemy ruszyć z 200 tysiącami i zrobić tylko jednej stacji rowerowej. Musi być 1 000 000. Czyli założenie było takie, że wygrywamy we wszystkich obszarach, mamy 1. bądź 2. miejsce. I nasz projekt przechodzi w całości albo odpada w ogóle. Nie wiem, na ile defibrylatory, skoro jeden projekt, to co pan powiedział...
Ale zostawmy defibrylatory, tu mówimy co do zasady.
Ale chcę powiedzieć, jedną rzecz. Skoro jeden projekt może być zrealizowany na danym terenie za mniejszą kwotę i rozmieszczony w całym mieście, bo rozumiem, że to ma być w określonych punktach miasta...
No właśnie,
jeżeli porozmawiajmy o tym projekcie, na przykład.
Inaczej, schodzimy w tej chwili do szczegółów projektu zupełnie odrębnego, który notabene jeszcze nie został złożony.
No to dobrze, to w takim
A zasadą
chodziło,
jest tego, tej dobrze, audycji, ja byśmy mówili o regułach i tego, co jest kwestią
Ale mówimy o zmianach w regulaminie. Czy one są potrzebne? Czy my komplikujemy tym sposobem ten regulamin, czy nie?
Ale one są potrzebne. Ale ja chciałem nawiązać do tego, co powiedziałem. Nie chciałbym, żeby było to, co powiedział kolega, że ja sobie robię projekt w kilku etapach i bonuję sobie pieniądze w Urzędzie Miasta na kolejny rok i na kolejną transzą. I w ten sposób będę miał 1 000 000 złotych, 200 tysięcy w tym roku, 200 w drugim i będę jechał dalej, a będę miał pytania od mieszkańców, no kiedy wy to w końcu zrobicie?
Zrealizujecie. Pani Ewa Zarzycka, co pani na to? Czy ten regulamin jest prosty, czy pani zdaniem skomplikowany, czy powinny być zmiany w tym regulaminie?
Ja faktycznie zgłosiłam propozycję tego, aby można było składać wnioski niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, bo tak jak wtedy powiedziałam, uważam, że jest mnóstwo obszarów takich, które użytkujemy niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Przykładem są parki na przykład, tak?
Gdzie... To części wspólne,
miejskie. Części wspólne, gdzie większość osób na przykład do Parku Chrobrego przyjeżdża z dziećmi na plac zabaw, chociażby z Zachodu i z Pyrzyckiego też potrafią przyjechać, więc to mnie najbardziej interesowało. Był taki pomysł właśnie na konsultacjach poruszony, aby wydzielić dodatkowy obszar jako te obszary miejskie. Szczerze mówiąc, ja w momencie, gdy już sobie na spokojnie to przemyślałam po zakończonych konsultacjach, stwierdziłam, że to też byłoby jakieś rozwiązanie, jak najbardziej, ale na dzień dzisiejszy chyba bardziej się przychylam do tego, co zostało postanowione z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli nie ma ograniczenia co do zamieszkania, to mamy prostą sprawę, bo gdyby to był kolejny obszar miejski, to znowu trzeba by było mieszkańcom tłumaczyć, że tak, proszę pana, pani, może pan składać wniosek w swoim obszarze plus jeszcze w obszarze, który jest ogólnomiejski. Do tego może pan głosować dwa głosy w swoim obszarze plus złoty głos na inny obszar.
I to się robi skomplikowane.
I to się w tym momencie robi skomplikowane. To zdecydowanie. W związku z tym ta forma, gdzie po prostu nie ma tego ograniczenia, jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Drugi argument, który za tym przemawia, jest taki, że takie zdefiniowanie, co jest tym obszarem ogólnomiejskim, a co nie jest, też mogłoby być sporne, tak?
I rodziłoby problemy.
Rodziłoby problemy. Trzeci argument, obszar ogólnomiejski, okej, ale teraz załóżmy, jeśli ja jestem mieszkańcem Śródmieścia, bo to jest mój obszar, postanowię, że chciałabym jakiś fajny projekt zgłosić na osiedlu Pyrzyckim, to nie jest obszar ogólnomiejski. Ale widzę tam taką potrzebę. Nikt z mieszkańców na to tam nie wpadł. Ja taki pomysł mam i go zgłaszam. Ostatecznie i tak mieszkańcy zdecydują, czego chcą. Ostatecznie i tak to mieszkańcy zdecydują. A ja na przykład zgłaszam jakiś projekt. Czy to jest coś złego? No nie.
Zdzisław Rygiel.
W każdym pomyśle są te plusy dodatnie i plusy ujemne. Ja uważam, że ten pomysł pani Ewy Zarzyckiej, on doskonale się wpisuje w tą ideę budżetu obywatelskiego, bo rzeczywiście... I to świetnie mieszkańcy wychwycili, że mamy tak zwane ogólnomiejskie tereny, z których korzystamy wszyscy. Park Chrobrego jest tu idealnym przykładem. I chociażby ta toaleta, która została wybudowana w ramach budżetu obywatelskiego w Parku Chrobrego, tak naprawdę służy wszystkim mieszkańcom, a nie tylko i wyłącznie mieszkańcom Starówki. Więc to ten kierunek jest słuszny. Natomiast jeśli mogę, to tylko odniosę się pokrótce do pewnych kwestii, które były wcześniej poruszane. Ten wniosek, który obowiązuje w ramach budżetu obywatelskiego, on musi być najprostszy, jak tylko sobie można wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, że wypełniają je sami inżynierowie i ludzie, którzy mają wiedzę na temat budowy czegokolwiek, tylko to są ludzie, którzy chcą być aktywni i wypełniający ten wniosek i nie muszą się na wszystkim znać po prostu. I wiadomo, że to jesteśmy, my od tego jesteśmy, czyli zespół, żeby konsultować czy kontaktować się z każdą osobą składającą wniosek. I teraz wprowadziliśmy coś nowego. Tu nie ukrywam, że takim człowiekiem, który nas do tego zainspirował, był Robert Sabadini. On mówił o czymś, co nazwał kartą oceny projektu, a myśmy troszeczkę to uprościli, nazwaliśmy kartą projektu. I od tego roku jest już to wpisane w nowy regulamin. To znaczy, że każdy wniosek, który będzie konsultowany z wnioskodawcą, my będziemy przepisywać te informacje z tego wniosku, ale już po konsultacji z osobą zgłaszającą i tworzyć tak zwaną kartę projektu i później ta karta projektu już gotowa, będzie skanowana i każda znajdzie się na stronie internetowej, tak żeby każdy mógł się z jej treścią zapoznać.
Bo żeby mieszkańcy mieli wgląd.
Absolutnie,
rozumiem.
Bo gdybyśmy robili to na wniosku, ten wniosek byłby pokreślony, pomazany, bo to najpierw robimy w lewo konsultacje, później w prawo, zmieniamy kwotę, zwiększamy zakres i tak dalej, i tak dalej. I uznaliśmy, że ten kierunek zasugerowany przez Roberta Sabadiniego jest naprawdę ciekawy i warto z niego skorzystać. Także krok po kroku, pomalutku to wszystko wydaje się w dobrym kierunku. I jeszcze tylko, jeśli mogę, to słowo na temat tych projektów ogólnomiejskich. Ja mam pewne obawy, bo gdyby się okazało, że w ramach budżetu obywatelskiego wydzielilibyśmy kwotę, która byłaby tylko na projekty tak zwane ogólnomiejskie, to mam takie wrażenie, że zaczęlibyśmy, to byłby początek końca budżetu obywatelskiego. Bo tak naprawdę chodziło nam o to, żeby mieszkańcy wszystkich obszarów mieli maksymalnie równe szanse na to, żeby to w ich obszarach pojawiały się te małe właśnie inwestycje, które poprawiają jakość życia ich na co dzień. Tak jak w Śródmieściu te place zabaw, rekreacja, albo chociażby na zachodzie fontanna. Wielu ludzi się uśmiecha pod nosem.
No ta fontanna to taka właśnie dyskusyjna, to zaraz wrócimy do tej
dla
fontanny.
Pani to jest rzecz dyskusyjna, a ja jako człowiek, który się wychował na zachodzie, uważam, że to jest fenomenalna sprawa, bo wiem, co tam się dzieje każdego dnia, kiedy jest lato. Tam po 100-150 osób jest na kocykach, dzieciaki się bawią, wszyscy
Ale tam
mają...
się nie można kąpać.
No to nie chodzi
fontannie
o to, żeby się kąpać.
A się kąpią.
Mają się pluskać i niech się pluskają.
Co innego mówi sanepid.
Pani mówi fontanna, że się pani
Piotr
fontanna
Kosowski.
Kontrowersyjna, a ja mówię parkingi. przecież ja rozumiałem budżet obywatelski jako tak zwane dobro społeczne, a nie parking pod ulicą X.
To to nie dobro społeczne, jak mam gdzie zaparkować?
No ale przepraszam.
Panie Piotrze, żyjemy w XXI wieku i kiedyś Robert co czwarta Sympatini. Rodzina miała samochód, a dzisiaj w każdej rodzinie
są cztery samochody.
Ale... I jest to wymóg niestety tego, co ciągnie za sobą tak zwana cywilizacja.
Ja właśnie byłem świadkiem takiego kiedyś miejsca, że rodzina cztery samochody, miejsce na trzy, a jeździ tylko jeden.
A tak też może być.
Ale to jest ich sprawa, ich dowolność.
Trochę odbiegamy temat. Mi chodziło o pokazanie...
Czyli parkingi nie.
Nie chodzi o parkingi, nie. Chodziło o to, że bardziej o realizację w tych projekcie koleżanki. Ja też taką miałem zamysł, żeby... też mi się ten pomysł podoba. Żeby to nie było tak, że ktoś mi zgłosi pod domem, powiedzmy, fontannę świetlną. Bo mu się to będzie podobało, nie lubi mnie i akurat stwierdzi, że pod moim domem, jeszcze w moje okno skieruje fontannę świetlną.
Panie Piotrze, będzie... ale mówiąc o fontannie, to tak się właśnie stało na osiedlu Zachód.
Byli do fontanny tacy, zaraz wrócimy.
Byli tacy, którzy mówili z kim plus, ale są panie, które mówią, panie szumi straszliwie.
Ja chcę tylko powiedzieć, że projekty są różne i bardziej chodziło mi o pomysł projektu ogólnomiejskiego, takiego, który będzie projektem służył dobru społecznemu. Rozumiem, że parking w centrum, przy parku, to jest społeczny, fajny. Podoba mi się ten pomysł. Natomiast pomysł parkingu pod ulicą X tylko dla mieszkańców danego bloku, jeszcze z tabliczką, że to jest parking tylko dla mieszkańców, trochę nie bardzo mi się
sytuacja
podoba.
Się może zmieni przy budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego i parkingu przy ulicy Barnima, tak? Będzie duży parking. Ale wracając właśnie, bo pan wchodzi tak troszeczkę, że tak powiem, poza kolejnością, myślałem, że to pani redaktor
tu
będzie moderować.
Kolejność jest odpowiednia. Bardzo proszę, Robert Sabadini, za chwilę będzie Piotr Posowski.
Wracając do kwestii głosów i projektów. Dlaczego projekt ogólnomiejski? Chodziło o to, że w tej chwili mamy dwa głosy, które możemy oddać na projekt w obrębie swojej dzielnicy. Ten bardziej przez nas eksponowany i ten drugi. I tak zwany złoty głos. Pomyśleliśmy tak, nazywanie złotym głosem fajnie, chociaż bardziej mi się to kojarzy z teleturniejem, na przykład Mam Talent, ale to nie o to chodziło, tego Jokera. Natomiast propozycją naszą było, którą notabene złożyliśmy na piśmie do Urzędu Miasta przedwczoraj, bezpośrednio po konsultacjach, było to, aby mieszkańcy mogli oddać jeden głos na zadania ogólnomiejskie, jakbyśmy to nie nazwali, to oczywiście jest kwestia zdefiniowania tego. Drugi głos na zadanie z obszaru swojego zamieszkania i ten trzeci ewentualnie na obszar spoza miejsca zamieszkania. Nie ogólnomiejski. Właśnie na projekt, który został zgłoszony.
Widzi pan,
rzucam,
to jednak jest skomplikowane.
W obszarze, ale do tej pory też nie jest wcale to łatwe. Jeżeli coś się wprowadzi i to się w jakiś sposób ludziom przedstawi, wytłumaczy, to wszystko staje się bajecznie proste. Trzeba po prostu chcieć. I jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o te chęci i o pieniądze. A ponieważ rozmawiamy o pieniądzach, i to są notabene nasze pieniądze, to też propozycją, którą składaliśmy do regulaminu, było to, aby... powiem wprost. Padły ostatnio stwierdzenia, w Stargardzie zwyciężyła demokracja. Co do zasady, tak. Cieszymy się. Frekwencja super, wynik super. Powalający, spektakularny. Tylko, że demokracja dzieli się, powstaje z dwóch słów. Demos, czyli lud, i kratos. I w sytuacji, kiedy nie mamy na przykład zespołu opiniodawczego, w skład którego będą wchodzili właśnie mieszkańcy, niech będą to liderzy danego obszaru, niech będzie to pan Piotr, niech będzie to pani Ewa, czy nawet, nie wiem, przysłowiowy Jan Kowalski, czy Paweł Nowak, pozdrawiam Pawle, bo to nie o ciebie chodziło, to w tym momencie byłby wydźwięk i udział czynnika społecznego. A o tym przecież mówimy. Nazwa,
ale
budżet
społeczny
obywatelski.
Jest. Ci, gdzie? Którzy zgłaszają.
Dobrze,
to jest
i
ten czynnik
co dalej?
Społeczny.
I co dalej? Bo pomysł nasz dotyczący karty oceny projektu był tak dalece, że tak powiem, rozwinięty, aby w zespole opiniodawczym brali udział faktycznie liderzy. I to, co powiedział pan Zdzisław Rygiel, że zasadą jest i założeniem było, aby był to bardzo prosty wniosek, żeby nie trzeba było go komplikować, bo nikt nie jest inżynierem. Super, nikt nie jest inżynierem i nie wymagamy, aby był inżynierem. Ale właśnie ten zespół opiniodawczy, pan prezydent powiedział, sprawdzamy pod względem formalnym, nie sprawdzamy wniosków merytorycznie. No i może to jest na swój sposób coś, czego brakuje. Ponieważ to urzędnicy miasta właśnie, magistratu, wiedzą, czy dany projekt mieści się w zadaniach, czy jest możliwy do sfinansowania, czy jest w ogóle wykonalny. Bo to, że ja chciałbym, nie wiem, przeprawę linową przez rzekę Inę na wysokości Jazu, no... pomysł fajny, no może niosący dużo adrenaliny, natomiast absolutnie niewykonalny. Stąd propozycja była taka, aby w tej karcie oceny projektu pojawiła się kwestia formalna, czy został złożony w terminie przez osoby uprawnione i tutaj też proponowaliśmy wprowadzenie ewentualnie pewnych zmian związanych z tym, że
Zdzisław Rygiel, potrzebujemy tego zespołu opiniodawczego?
Znaczy zespół, który jest, to jest, i on rzeczywiście jest złożony z urzędników, to jest zespół, który zajmuje się tylko i wyłącznie stroną formalną. Znaczy ja tak słucham pana Roberta z przerażeniem trochę, bo cenzura, cenzura i jeszcze raz cenzura.
To nie, ja udział, będę udział
teraz,
społeczny.
Nie,
udział
nie, to
społeczny.
Jest cenzura, ja będę teraz siedział i się zastanawiał, czy ten wniosek powinien być realizowany, czy nie powinien być realizowany.
Nie, nie, nie.
A ten pomysł jest mądrzejszy, a ten pomysł
ten
jest
ten zespół powinien
mniej
pomóc
mądrzejszy.
Ludziom
ale panie
właśnie.
Robercie, pan pozwoli, że ja będę.
No ale tu mamy zespół 12-osobowy bodajże i on chyba pomaga.
Tak jest, ten zespół ma rolę tylko i wyłącznie formalną. Co to znaczy? To znaczy, że jest tam człowiek od gospodarki przestrzennej, jest tam człowiek
Grzegorz Chudzik, Stanisław Kaźmierski,
jest człowiek
widzę.
Od infrastruktury.
Małgorzata Ruszkiewicz,
są ludzie,
Kwapień.
Tak jest, od spraw społecznych, od kultury i mają tylko i wyłącznie za zadanie sprawdzić po pierwsze, czy to jest projekt realizowany na terenach miejskich, czy projekt jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, a nie wchodzić w meritum tej sprawy.
I czy pieniędzy wystarczy?
Jeśli pozwolę, tylko jeśli pozwolicie państwo.
To jest przejrzystość pod względem merytorycznym.
Piotr Kosowski.
Formalnym. Bo dalej wybór jest tylko i wyłącznie po stronie mieszkańców. Tylko i wyłącznie. To oni decydują, czy ten pomysł im się podoba, czy im się nie podoba. I takie dyskusje, jak tutaj Piotr na przykład rozpoczął, mówiąc chociażby o parkingu. I takie dyskusje będą, one zawsze się pojawiały. Bo dla jednego jest ważny parking, a dla drugiego ważny jest plac zabaw. Ale to nie my, urzędnicy, będziemy o tym decydować. Bo pan Robert chciałby o tym decydować za
nie,
innych. Tak, właśnie
nie,
tak.
Nie, nie.
Po to panu jeśli jest to członkostwo w tym zespole. Ale to...
Ja nie chcę być członkiem takiego
Robert
zespołu na siłę.
Robert Sabadin.
Powiem tylko tak. Zespół opiniodawczy, to tak jak pan Piotr słusznie stwierdził, państwo wchodzicie poza oceną formalną, bo literalnie ocena formalna to jest faktycznie, czy zgłosiła to osoba uprawniona, czy zgłosiła to w terminie, czy zgłosiła na przewidzianym formularzu. Punkt ostimos, jak to mówią Chińczycy, kończy się na tym bajka. Natomiast przechodzimy do kwestii merytorycznych. Tak jak pan sam powiedział, wchodzą ze swoim polem działania urzędnicy poszczególnych wydziałów, naczelnicy, którzy sprawdzają. I to już jest ocena merytoryczna. Gdyby to było tak faktycznie, na przykład, ale też...
Ale ja przepraszam, że tak przerwę, ale...
Zdzisławie, podam przykład. Mówiliśmy na konsultacjach bardzo dużo, właśnie mówił pan prezydent, opowiadane było, jak miał powstać plac zabaw na osiedlu lotników, tak? Na Kluczewo.
Lotnisko.
No tak się mówi Czeczenia, kiedyś tak było, dobrze. Kluczewo. I okazało się, że raptem nikomu niepotrzebny płot zaczął do niego pałać szczególną miłością, notabene nieodwzajemnioną, konserwator zabytków. Gdyby taka ocena merytoryczna była wcześniej,
ale proszę chwilę
to zaczekać. Może by tego nie było.
Ale my chyba trochę odbiegamy od decyzji, bo albo ja pana nie rozumiem. Sytuacja polega na tym. Składam wniosek projektu. Prosta kartka formatu A4 do wypełnienia przeze mnie. Mhm. Idę z tym projektem na konsultacje społeczne, które są organizowane podczas dyżurów. Prosta sprawa. Tam urzędnik sprawdza, czy może być, jak pani przeczytała, ranga fachowców, nadaje się projekt do realizacji.
Ma szansę realizacji.
Ma szansę być zrealizowany. 2 tygodnie czasu na przyjęcie inicjatywy. Jeżeli tych projektów by wpłynęło przykładowo 1000, albo nawet 100 i jedna osoba miałaby się zająć jednym projektem przez jeden dzień, nie jest w stanie mu druga osoba, na przykład konserwator zabytków, odpowiedzieć w ciągu 24 godzin, czy to mu będzie przeszkadzało, czy nie, a jeszcze nie wiemy, czy projekt wygra.
To nie chodzi o odpowiedź, czy będzie przeszkadzało,
chcę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Najważniejszą kartą oceny projektu, czy on się podoba, czy nie, jest głos mieszkańców. Ja miałem 2000 przy jednym projekcie oceny pozytywnej, projekt nie wygrał. Więc ciężko określić ten. Wygrał kolejny lepszy, ale myślę, że trochę odbiegamy od tematu. Tutaj powstała między panami taka dyskusja na temat tego ogólnomiejskiego terenu, jakbyśmy byli wszyscy fachowcami, a pomysłodawczynią tego projektu.
Ewa Zarzycka, właśnie.
Ewa Zarzycka.
Pani
może
Ewo, czy nam zespół opiniodawczy jest w ogóle potrzebny? Jeszcze od tego zacznijmy, bo mnie to intryguje. Czy pani jako mieszkanka uważa, że taki zespół powinien powstać?
To jeszcze tylko dopowiem jedno, ja przepraszam, tak? Tylko jedno zdanie, bo tu też wprowadziliśmy taką nowość w regulaminie. Zespół będzie obradował dokładnie od 8 maja do 29, jeśli chodzi o najbliższe działanie i najbliższy budżet obywatelski. Codziennie będzie się spotykał w dni robocze od godziny 9. Posiedzenia zespołu są jawne, więc zapraszamy każdą osobę, która chce włączyć się w pracę zespołu, nie ma najmniejszego problemu.
Mówimy o tym zespole złożonym z urzędników.
Absolutnie.
Pani Ewa Zarzycka, czy potrzebny jest kolejny zespół opiniodawczy?
Podczas tych konsultacji padło takie ciekawe stwierdzenie, że ci urzędnicy też są mieszkańcami miasta i to z tym się trochę zgadzam. Ja generalnie jestem za tym, aby jak najbardziej pomysłodawca, jeśli tylko będzie miał czas, chęci, możliwości, żeby jak najbardziej mógł uczestniczyć w realizacji tego projektu, żeby taki projekt w momencie, gdy wygra i wejdzie w fazę realizacji, żeby się nie okazało, że on na przykład będzie bardzo mocno odbiegał od wizji pomysłodawcy, tak? Więc żeby pomysłodawca jak najbardziej mógł w tym uczestniczyć, w jakiś sposób kontrolować te prace. Natomiast czy dodatkowy zespół osób, żeby to opiniować? W mojej ocenie niekoniecznie.
Ja wiem, że pomysłodawcy uczestniczą w takich spotkaniach, bo sama byłam na spotkaniu, które dotyczyło toalety w parku, gdzie właśnie pomysłodawczyni była bardzo zawiedziona, że ta toaleta będzie wyglądała tak, a nie inaczej. Później odbyły się kolejne spotkania i miałam wrażenie, że ona bardzo czynnie uczestniczyła w tym, jak ta toaleta będzie wyglądała.
Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś nie uczestniczył. Tam może się pojawić gdzieś jakiś problem rzeczywiście już w momencie, kiedy zbliżamy się do realizacji inwestycji. Natomiast absolutnie, od samego początku, jak tylko wniosek jest składany, ja może opowiem, jak to wygląda technicznie, bo uczestniczę w tym już piąty rok. Więc te wnioski są analizowane, one są analizowane przez zespół właśnie pod względem formalnym. Sprawdzamy, jaka jest tematyka tego, czy to jest kwestia kultury, infrastruktury, czy czegoś innego. Jeśli wiemy już dokładnie, że to jest na przykład infrastruktura, trafia to do Wydziału Inżynierii Miasta, jest inżynier. Kopia trafia do gospodarki przestrzennej, do nieruchomości, no bo trzeba sprawdzić własność terenu, trzeba sprawdzić, czy jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. I osoba, która jest na przykład z Wydziału Inżynierii wskazywana jako koordynator, to już jej zadaniem jest bezpośredni kontakt z wnioskodawcą i krok po kroku ustalenie wszystkich szczegółów dotyczących tego wniosku do momentu, dopóki nie zostanie on zaakceptowany przez zespół. A dalej już jest tok postępowania w postaci głosowania oczywiście. No i jeśli już mamy wybrane projekty, no to wówczas z każdym tym wnioskodawcą jest kontakt i do samego końca współpraca.
To nie dość to przejrzyste? Robert Sabadini.
Ja powiem tak, ja ciągle o chlebie, państwo czasami o niebie, bo pan Piotr stwierdził, że mnie nie rozumie. Może trochę więcej woli w zrozumieniu, ale trudno. Widocznie przekaz mój jest nie nazbyt transparentny i trafiający. Ja wytłumaczę tylko, o co chodziło nam w ogólnym założeniu. Chodziło o to, aby w ramach budżetu obywatelskiego można było składać propozycje projektów i tutaj posłużę się propozycją, którą złożyliśmy na piśmie, o charakterze ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację projektu dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru miasta Stargard lub gdy miejsce realizacji projektu nie są przypisane do jednego tylko obszaru. To chodziło o zdefiniowanie obszaru ogólnomiejskiego. Ustalony obszar miasta pokazuje mapka, która jest załącznikiem na stronie internetowej urzędu. Jest tych obszarów 6. Ponadto każdy mieszkaniec, i to jest myślę też troszeczkę odniesienie się do, albo nawet całkiem do projektu pani Ewy, aby każdy mieszkaniec miasta mógł złożyć nieograniczoną liczbę projektów.
A tak jest.
Zarówno we własnym obszarze zamieszkania, patrzymy, obszar 1 do 6 i poza nim, przez to rozumie się także projekt.
No w tej chwili już tak będzie.
Ogólnomiejski. No i okej, tylko powiedzmy sobie wprost o tej puli, tak?
No jeśli będzie projekt ogólnomiejski, panie Robercie, no przecież to jest jasne. Jeżeli mamy 2 100 000 zł na cały budżet obywatelski, no to projekt ogólnomiejski za jaką kwotę pan chce zrobić? Za 100 000 zł? No wiadomo, że ten projekt musiałby mieć
co najmniej
1 000 000 zł, czy
zacznijmy
około,
od 300
około tej kwoty. Co to znaczy? To znaczy wprost, że każdy pozostały obszar byłby uszczuplony o określone
Żeby
środki.
Ktoś mógł dostać, to
A
inni
nie chodzi
dostaną
o to.
Mniej.
Chodzi o to, żeby równomiernie, panie Robercie, rozwijały się wszystkie obszary całego miasta. Tutaj i to jest kluczowe dla budżetu obywatelskiego we wszystkich miastach.
Panie Zdzisławie, to już sami sobie zaprzeczamy, bo pan Piotr ostatnio mówił, że bardzo mało jest terenów miejskich w śródmieściu, albo inaczej, ta infrastruktura jest już na tyle bogata, że trudno przeskoczyć to i wymyśleć coś bardzo spektakularnego. Nie, no, pani Ewa powiedziała o parkach.
Tak.
Parki jak najbardziej, tak. Toaleta jak najbardziej. Może parking właśnie ogólnomiejski gdzieś w okolicach Rynku Staromiejskiego, bo jako perełka i klejnot Pomorza przydałoby się, żeby były miejsca parkingowe chociażby dla przyjeżdżających autobusów. I może taki projekt padnie w danym obszarze. Ale gdyby była możliwość podania tego jako projekt ogólnomiejski, patrz, działa na wszystkich, bo nie wiem, hotel jeden, drugi, trzeci, sklepikarz, kawiarnia, centrum informacji, muzeum jest dostępne, tak? Ale podam inny...
Ja Piotr Kosowski, bo my się zbliżamy, drodzy Państwa, do końca, więc jeszcze pozwólmy się wypowiedzieć.
Ja bym odpowiedź na ostatnie pytanie, bo ja byłem przeciwnikiem tego, żeby osoba zgłaszająca, zwolennikiem jestem, żeby osoba zgłaszająca zgłaszała co najmniej dwa projekty. A nie, tak jak kolega tutaj wspomniał, nieograniczona ilość projektów w nieograniczonym obszarze. Powiedzmy tak, że mam szczęście. Zgłaszam 10 projektów, 10 projektów moich wygrywa. Rany, staje się pracownikiem Społecznym Urzędu Miasta.
Ale co w tym jest za problem, jeżeli służy to dobru ogólnospołecznemu?
Tracę życie prywatne,
ale to jest pana wybór. To jest pana wybór.
I wszystkie kosztem, wiadomo, ogólnego pojętego dobra społecznego i fajnie. Ale nie wiem, co na to moja żona i moje dzieci.
Panie
Ale wrócę, chcę wrócić do tego...
Pani Ewa Zarzycka, ja jeszcze mam jedno pytanie. Co pani na tę dyskusję? Bo tutaj tak naprawdę pani pomysł, a dyskutują panowie.
Jeśli mogę się odnieść do składania nieograniczonej liczby projektów, no to ja uważam właśnie, że to jest nasz wybór, ile składamy. Czy chcemy w tym uczestniczyć, jeśli chcemy poświęcić swoje życie prywatne na to, jeśli mamy czas, to jest nasz wybór i to trzeba przemyśleć w momencie składania. Czy będę miała czas się tym zająć, czy nie. Co jeszcze było poruszane?
Jeszcze o pieniądzach była mowa, że musimy skądś zabrać, żeby mógł powstać ten plan dotyczący ogólnomiejskiego, że tak powiem, przedsięwzięcia.
Tak, no to ja jeśli mogę, to się odniosę też do takiego pomysłu, który był wielokrotnie już poruszany przy też poprzednich budżetach, jak na przykład ten wybieg dla psów, bo też o tym wspominaliśmy. To jest taki pomysł, który mógłby być takim pomysłem ogólnomiejskim, bo tam też padło takie mądre stwierdzenie, że nie musi powstawać 10 takich wybiegów. Ja spoglądając na wyniki z zeszłego roku stwierdziłam, że czasami rozwiązaniem mogłoby być po prostu połączenie sił tych osób, które składają, bo w zeszłym roku pomysł wybiegu dla psów był zgłoszony trzykrotnie.
Tak.
W jednym obszarze, a w drugim obszarze były dwa pomysły. Takie same de facto.
Czyli łączmy siły.
Łączymy siły,
to
bo
jest
teraz
bardzo dobry wniosek.
Jeśli mogę się tak szybko odnieść do liczb, tak sobie spojrzałam, że w obszarze Śródmieście, gdzie było tych pomysłów dwa, to może niekoniecznie by to przeszło, ale jak sobie spojrzałam na obszar Chopina, to tam zwycięski projekt otrzymał 686 głosów, a drugie miejsce, też projekt realizowany, otrzymał 403 głosy. Natomiast ten Kani Park, gdyby ze wszystkich trzech obszarów połączyć głosy, dałby 578, więc on byłby zrealizowany. W obszarze Chopina byłby zrealizowany na drugim miejscu.
Ja myślę, że na zakończenie tej dyskusji to jest bardzo, bardzo dobry wniosek. Ja jeszcze parę słów podsumowania. W tym roku możemy wydać 2 100 000 zł. Obszar miasta podzielony jest na 6 stref, co sprawia, że na każdy z obszarów jest do wydania 350 000 zł. Składanie propozycji rozpocznie się od 8 maja. Potrwa do 19 maja.
Do 29.
Do 29 maja, proszę bardzo. Swoje propozycje...
Przepraszam, do 19.
To do 19,
tak,
czyli
tak,
jednak ja miałam rację.
Tak, miała pani.
Bardzo dziękuję. Propozycje można składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony www.stargard.pl lub można zabrać sobie taki formularz zbioru
obsługi
klienta.
Będą dyżury na każdym obszarze, tak jak
będą
co roku,
dyżury, tam się będzie można zgłaszać. I wypełnioną kartę należy wysłać pocztą elektroniczną albo dostarczyć do biura obsługi klienta Urzędu Miejskiego.
I to cóż, pozostaje zaprosić mieszkańców do
właśnie, może tak wszyscy gremialnie teraz zaprośmy. Mimo, że dyskusji wiele, to jednak warto wziąć udział w budżecie obywatelskim.
Ale o to chodzi, to nasze miasto. Mamy o nim dyskutować i zachęcać do tego,
dokładnie,
żeby ludzie byli aktywni.
Nie mówmy, że Robert zabierze Sabatini. Się komuś coś, żeby dać na projekt.
To nie
po prostu,
zabieraj,
jeżeli
to
dało
to
radę,
nie zabieraj nikomu.
Zichu, jeżeli dało radę dołożyć po 50 000 do każdego obszaru, to znaczy, że kasa jest i można by dołożyć kolejne 300 000. Tyle.
Ja jeżeli dziękuję, się da, będziemy dokładać.
Dziękuję
proszę
pani
bardzo
za zaproszenie. Oczywiście zapraszam do udziału. I my na pewno swój projekt jako fundacja złożymy.
To co na koniec jeszcze pani Ewa Zarzycka? Dwa słowa, zachęty.
No ja bardzo zachęcam do wzięcia udziału. Uważam, że sam pomysł tego, żeby mieszkańcy mogli uczestniczyć w ulepszaniu miasta jest wspaniały. warto podjąć taką inicjatywę.
Piotr Kosowski.
A ja zaczerpnę z plakatu reklamującego, że o Stargardzie decydują mieszkańcy i niech tak będzie.
Zdzisław Rygiel.
Ja podpisuję się dwoma rękoma pod tym, co powiedział Piotr, i zachęcamy wszystkich do udziału w inicjatywie kolejnego
budżetu. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim. Moimi gośćmi byli Robert Sabadini, Ewa Zarzycka, Piotr Kosowski i Zdzisław Rygiel. Dziękuję.